jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuch, witam. Już niedługo wiosenne słońce zachęci nas do wizyt w lubuskich lasach. Co powinniśmy wiedzieć o zasadach, przypomnijmy sobie o zasadach przebywania w lesie, co powinniśmy wiedzieć w ogóle o lesie. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, a naszymi gośćmi jest pani Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry, Dażwór.
I pan Arkadiusz Kapała, nadleśniczy Nadleśnictwa w Zielonej Górze.
Witam Państwa.
Proszę powiedzieć parę zdań o zasobach naszego regionu. Czy jest to prawdą nadal, że jesteśmy ponad 50% powierzchni stanowią lasy?
Jeżeli chodzi o nadleśnictwo Zielona Góra, to rzeczywiście lesistość naszego regionu wynosi ponad 55%, także jesteśmy w czołówce w kraju i myślę, że to wszyscy doceniają i widzą, jak wychodzą z miasta do naszych okolicznych lasów.
Te zasoby się cały czas zwiększają dzięki temu, że państwo ten las dosadzają, czy też zmniejszają się przez to, że państwo ten las wycinają?
Generalną zasadą określoną w ustawie o lasach jest trwałość utrzymania lasu, tak? Także nawet jeżeli leśnicy wycinają jakieś kompleksy leśne w ramach planu urządzania lasu, to zawsze proszę mieć pewność, że w tym miejscu znowuż pojawi się las. Generalną zasadą jest trwale zrównoważona gospodarka leśna. To jest dosyć trudne słowo, ale obrazowo zawsze tłumaczę, że las musi istnieć zarówno w czasie, jak i w przestrzeni i najlepiej jakby był jak najbardziej zróżnicowany. I tego właśnie leśnicy w Zielonej Górze pilnują.
Dotychczas takie nasze jest przekonanie i chyba tak rzeczywiście jest, bo jak pójdziemy do lasów, to głównie lasy sosnowe dominują. Państwo wiem, że starają się to troszeczkę zmieniać, wycinając ten stary las i sadząc nowy, tak?
Rzeczywiście tak. Sosna jest tutaj naszą królową. Ona stanowi 90% powierzchni nadleśnictwa Zielona Góra. Natomiast wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, ale musimy sobie też uzmysłowić, że możliwe to znaczy się, że pozwalają na to warunki glebowe, staramy się wprowadzać gatunki liściaste, takie jak dąb, buk. Mamy w nadleśnictwie wyspecjalizowaną taką stację, pracownię fitopatologii i gleboznawstwa, która pomaga nam dokładnie rozpoznawać warunki glebowe. I wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wprowadzamy właśnie te gatunki liściaste. I muszę powiedzieć, że z dziesięciolecia na dziesięciolecie ten udział się zwiększa. Mamy dzisiaj ponad 10% już udziału gatunków liściastych. Ale musimy też wiedzieć, że tutaj nasza okolica jest dosyć uboga, jeżeli chodzi o gleby. I pewnie w nieskończoność tego udziału gatunków liściastych nie uda nam się wprowadzać, ale będziemy się starać.
A kiedy sadzimy las? Czy to jest określona pora, czy właściwie o każdej porze roku możemy ten las sadzić?
W tym roku, jeśli chodzi o cały teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, rozpoczęliśmy akcje odnowieniowe czy zalesieniowe już z końcem lutego i sadzimy, tak naprawdę zaplanowaliśmy sadzenie do końca kwietnia, ale też sadzimy jesienią, czyli wiosna i jesień to jest ten moment na sadzenie lasu. W obszarze całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, która, jak już kiedyś rozmawialiśmy, nie pokrywa się administracyjnie
z
granicami tak naszego województwa, ale powiedzmy jest to dość zbliżona granica, w zależności z której strony naszych granic województwa, to mogę jedynie dodać, że w tym roku zaplanowaliśmy aż 3800, nawet ponad 3800 hektarów powierzchni, która będzie właśnie poddana tej łącznej powierzchni, która będzie poddana sadzeniu. I w tym 30 milionów sadzonek przygotowaliśmy.
30 milionów?
30 milionów na całym obszarze Regionalnej Dyrekcji.
To ile drzew jest w naszym regionie w takim razie, jak państwo
panie Krzysztofie.
Jeszcze chyba nikt tego nie policzył.
Jeszcze nikt tego nie policzył.
Ale to w setkach milionów będzie w takim razie.
30 milionów sadzonek przygotowaliśmy na tegoroczne sadzenie lasu i w tym jest 20 milionów sosny. Także 1 milion to są inne gatunki niż sosna.
Każdy z nas może to drzewo posadzić?
Oczywiście.
Mieszkańców regionu?
No nie do końca. W zależności, jeżeli prowadzimy akcje, które tutaj, na które Państwa zachęcamy, to jak najbardziej każdy z nas, są to akcje sadzenia otwarte, proszę zerkać na nasze strony internetowe, bo nasze nadleśnictwa, których jest 20 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zaplanowały takie akcje sadzeniowe w ramach różnych okoliczności, jubileuszy, często są one połączone też ze współpracą z różnymi instytucjami. Zaplanowaliśmy takie akcje i tutaj na terenie nadleśnictwa pana Arkadiusza Kapały będzie niedługo taka akcja, na którą zachęcamy.
Tak, jest to już w sumie cykliczna akcja, ponieważ co roku wspólnie z Nadleśnictwem Przytok zapraszamy mieszkańców Zielonej Góry i okolic na takie wspólne sadzenie lasu. W tym roku odbędzie się ono 6 kwietnia na terenie leśnictwa Przylep, niedaleko lotniska. Na naszej stronie internetowej jest informacja o tym wydarzeniu. Jest też mapka z zaznaczeniem miejsca i z możliwością dojechania samochodem, dojścia na piechotę, dojechania na rowerze. Także serdecznie zapraszamy. Mamy przygotowane 6 hektarów. Łącznie posadzimy około 34 tysiące sadzonek, także myślę, że każdy, jeżeli będzie chciał miło spędzić czas wspólnie z leśnikami.
No, zdjęcie można sobie z drzewem, selfie z drzewem tak. zrobić i pamiętać później, że to, o to drzewo trzeba dbać.
Będziemy sadzić sosnę jednoletnią, dwuletnią, z zakrytym systemem korzeniowym, żeby pokazać Państwu różne metody sadzenia. Będziemy sadzić też buka, dęba szypułkowego, także myślę, że każdy znajdzie jakąś...
Powiedział Pan dwuletnią, to do jakiego wieku można drzewo sadzić?
Nie sadzimy starszej sosny niż dwuletnia. Nie, tak, to ze względów technicznych.
Ona już jest duża, ta dwuletnia?
No taka z 30 centymetrów.
O, to nie tak duża, myślałem, że większa jest dwa lata.
15, 10, to w zależności od tego, jak ta sadzonka jest na szkółce produkowana. Ale serdecznie zapraszam, bo wtedy będzie można naocznie to wszystko zobaczyć.
Ale tylko posadzić i do domu, czy będzie jeszcze jakaś atrakcja?
Będą atrakcje. Myślę, że zielonogórzanie już wiedzą, co oznacza hasło Leśna Osada. Będzie Leśna Osada, czyli działania edukacyjne leśników. Wspólnie z partnerami będziemy realizowali bardzo fajną grę przyrodniczą. Będzie można zdobyć medal przyjaciela przyrody, ale przede wszystkim posadzić las, przyjść do nas i zobaczyć, może poznać tą taką formę zabawy, ale która jest tak naprawdę też edukacją dla nas. Porozmawiać. Będzie bardzo, bardzo szeroki temat tutaj zagadnień poruszany, także warto.
Mówią Państwo o Nadleśnictwie Zielona Góra, ale takich wydarzeń, z tego co Pani mówi, bardzo będzie w całym regionie, tak?
Tak. W całym regionie mamy bardzo dużo wydarzeń. Tak naprawdę warto śledzić nasze strony internetowe. W przyszłym tygodniu, czyli tego 6 kwietnia, mamy w sobotę sadzenie lasu na terenie Zielonej Góry, następnie w Sulechowie tydzień później. Także proszę zerkać, oprócz tego na nasze strony też warto zaglądać ze względu na różnego rodzaju konkursy edukacyjne.
Ja tutaj chciałbym też Państwu od razu już zakomunikować, że od kwietnia Miejskie Przedszkole nr 34 o pięknej nazwie Rozśpiewane Przedszkole organizuje z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod nazwą Las dla Rodziny. Patronatem ten konkurs objęło Nadleśnictwo Zielona Góra, także myślę, że wszystkie przedszkolaki będą mogły wziąć udział w tym fajnym konkursie. I 6 kwietnia będzie rozstrzygnięcie w przedszkolu, będą nagrody, także to jest kolejna akcja, którą będziemy prowadzić. Cyklicznie też w Nadleśnictwie Zielona Góra odbywa się konkurs Żyj w zgodzie z przyrodą, który generalnie organizuje Szkoła Podstawowa nr 15 dla czwartoklasistów. W tym roku to będzie 20. edycja, czyli już jubileuszowa, na pewno bardziej uroczysta. To są tylko te inicjatywy, które podejmujemy w najbliższym czasie, do maja. Tych inicjatyw jest dużo więcej i na pewno będziemy je ogłaszać na stronie. Nie chciałbym tutaj nikogo z organizatorów pominąć, ale na pewno będziemy o tych wszystkich wydarzeniach informować.
Może przypomnijmy wobec tego, jak mamy się wybierać do lasu, o zasadach zachowania się w lesie, bo to niestety umyka niektórym, że to nie jest tak, że można wszystko robić w lesie, że nie można wjeżdżać pojazdami mechanicznymi, a czy rowerem można na przykład wjeżdżać, że nie wolno rozpalać ognisk. Jakie zasady takie podstawowe obowiązują w czasie przebywania w lesie?
Szanowni Państwo, żebyśmy też nie cytowali ustawy o lasach. Najprościej jak można. Jeżeli wchodzimy do lasu, to wchodzimy do miejsca, gdzie mieszkają zwierzęta, gdzie żyją tak naprawdę pewne organizmy, na które my powinniśmy zwracać uwagę jako goście tej przestrzeni. Dlatego też idąc do tego lasu, zadbajmy raz, że o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo tego otoczenia. Czyli patrząc na nas, odpowiednie obuwie, zabezpieczenie przed kleszczami i tak dalej, ale też unikamy wjazdu, raczej unikamy. Jeżeli jest to niedozwolone, nie ma miejsca parkowania, wyznaczonego miejsca parkowania, to nie wjeżdżamy do tego lasu, chyba że jest to droga publiczna. Nie rozpalamy...
Droga publiczna sygnalizowana z kierunkowskazem.
Oczywiście, tak. Nie rozpalamy ogniska, nie palimy tego wolnego płomienia, chyba że jest to miejsce wyznaczone na te cele. Także można to weryfikować. Tak samo samo obozowiska. Nasi harcerze niebawem będą ruszali na takie już zorganizowane wyjazdy, obozy. Oni wiedzą, jak robić i jak postępować, kontaktują się z nami i tutaj też prośba do państwa, bo jest taki trend tej leśnej edukacji, taka moda też powstała, że coraz więcej osób chce spędzać czas w lesie i próbuje jakby zagospodarować czas w większej grupie, choćby urodziny leśne, to też tak zauważamy, że to jest taki trend, no nie modowy, ale ogólnie społeczny. Więc też zwracajmy na to uwagę, że warto skonsultować się z miejscowym leśniczym, nadleśniczym.
Wyznaczy miejsce, pomoże, tak?
Tak, zawsze wspieramy. Poza tym to jest taka druga korzyść. Planując taki zorganizowany wyjazd, czy rodzinny, czy nie, warto wcześniej zajrzeć na tą stronę nadleśnictwa i zapoznać się, jeżeli jest sytuacja zagrożenia przeciwpożarowego. To też warto, bo niebawem będziemy mieć już, tak naprawdę pojawiają się różne sytuacje związane z tą tematyką, to też warto spoglądać na te nasze strony i zerkać, czy są komunikaty w tej sprawie. Jeżeli ktoś zadzwoni do nadleśnictwa, to się na pewno dowie do tego, co jest ciekawego w danej okolicy, więc można urozmaicić ponadto swój wyjazd.
Państwo też mogą zadawać naszym gościom pytania. Przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327462. Powiedziała pani, że powinniśmy zadbać o nasze bezpieczeństwo, a tymczasem ludzie nas mieszkający na wsi zwłaszcza ostrzegają nas przed wilkami.
No ja właśnie w piątek widziałam taką małą watahę wilków. To jest między Drzewicą a Budachowem. Nie? Takie wilczki młode. I chyba matka taka już podpala na taki brąz. Zatrzymałam samochód, więc matka przebiegła wcześniej, dlatego się zatrzymałam, bo tak mi coś cnęło, że to chyba wilki. I ten jeden z tych młodych przeszedł dosłownie przed maską mi, a drugi pozostał na drugiej stronie. Te małe były bardzo ładne właśnie. Ja w pierwszej chwili zwątpiłam, czy to wilczki są, bo czarne. Dla mnie to takie było zaskoczenie, że czarne wilczki.
W 90 roku w Niemczech byłem, w niemieckiej telewizji oglądałem, jak wilki przechodzą. To taka była mapa zrobiona na teren Niemiec, na teren Polski, właśnie tu na Gorzów, na te rejony, nie? Trochę straszą, bo jak wilk to takie trochę straszne, nie? Niemcy już tam w mapę pokazywali, które przechodzą przez granicę na teren Polski i na Niemiec.
Akurat mam dom letniskowy w Grotowie, to jest w Puszczy Noteckiej pomiędzy Drezdenkiem a Międzychodem i regularnie od końca lat 80. widuję, ale niestety tylko pojedyncze basiory. Nigdy nie widziałem watahy, zawsze pojedyncze basiory i zawsze na skraju drogi. Międzychód, Drezdenko spokojnie stojące, obserwujące i dopiero jak przejadą samochody, one sobie spokojnie idą w swoją stronę.
Przypomnę, telefony 68 324 2255, 801 327 462. Czy to rzeczywiście teraz musimy bardzo uważać na wilki?
Szanowni Państwo, zdążyliśmy się już przyzwyczaić do widoku saren. W Zielonej Górze często, gęsto biegają. Widzimy też dziki. I rzeczywiście wilki wokół Zielonej Góry już są, może nie bytują na stałe, ale są przechodnie, są widywane i w okolicy Ochli, i w okolicy Czerwieńska, Nitkowa. No po prostu będziemy się musieli z tym wilkiem nauczyć żyć. To jest nieodzowny mieszkaniec naszych lasów. Tak jak każde dzikie zwierzę, taki wilk generalnie unika człowieka. Pani tutaj poruszyła temat młodych wilczków. Tak samo będą reagowały młode lisy, tak samo będą reagowały młode sarny, czy też młode dziki. Generalnie jak widzimy młode, to oddalamy się w sposób spokojny, nie wpadamy w panikę, dlatego że nasze nerwowe ruchy mogą spowodować agresję ze strony matki. No jak każda matka będzie starała się bronić swoich młodych.
Ale jak przypadkowo jadąc na rowerze nagle, bo tak się zdarzyło, widzimy wilka, który zjada jakieś inne zwierzę, to co mamy zrobić? Mamy zatrzymać się i wycofywać się, czy dalej jechać, nie zwracając uwagi na to, co on robi? Czy jak reagować w takiej sytuacji?
Najlepiej spokojnie jechać dalej, nie przyspieszać, nie, na pewno nie zbliżać się, nie próbować robić zdjęć. Dlatego, że tak jak każde zwierzę, jak jest, a szczególnie
nie lubi być fotografowane,
jak je, czy spożywa, to wtedy jest po prostu agresywne, nie tylko wobec człowieka, ale też i wobec innych, nawet pobratyńców swoich.
A z dzikami jest podobnie?
Dziki tak naprawdę stanowią, czy mogą stanowić zagrożenie wtedy, kiedy locha prowadzi młode warchlaki. To jest normalne, to co o czym mówiłem, że matka będzie broniła młodych. I tylko w takich sytuacjach widzę zagrożenie. Nie należy się zbliżać do młodych warchlaków, należy spokojnie odejść, a na pewno nie podchodzić, nie próbować głaskać, czy też robić zdjęć. Pewnym zagrożeniem może stanowić również ranny dzik w wyniku kolizji samochodowej. To wtedy rzeczywiście może być problem, ale jeżeli widzimy, że dzikie zwierzę nie ucieka na widok człowieka, to na pewno nie powinniśmy się do niego zbliżać i na pewno nie powinniśmy próbować mu pomóc.
A czy państwo mają świadomość populacji, wielkości populacji wilków na przykład w naszym regionie?
W tej chwili jesteśmy w trakcie inwentaryzowania. To są wszystko obserwacje czynione przez leśników, przez myśliwych, ale też i przez państwa, które są do nas tutaj zgłaszane. Jeżeli będziemy dysponować już taką wiedzą, inwentaryzacją, teraz mamy też taki program przez jedną z fundacji uruchomiony, żeby spróbować jakby zinwentaryzować na podstawie aplikacji, które są nam dostarczone. Jeżeli będziemy mieli taką informację, to wtedy na pewno ją udostępnimy. W tej chwili szacuję, że wokół Zielonej Góry przechodnio jest od kilku do kilkunastu wilków.
Ale one żyją w jest to watacha, czy osobne, pojedyncze osobniki?
Ja osobiście na terenie nadodrzańskim widziałem pojedyncze osobniki, ale też widziałem nagrane filmy koło Ochli, gdzie były po 2-3 sztuki. Dużych watach jeszcze tutaj nie obserwujemy.
Może państwo widzieli, to zapraszam do podzielenia się tą informacją. 68 324 2255 i 801 327 462. A w skali regionu też są badania robione, czy tylko...
Tak, to o czym pan nadleśniczy powiedział, ta inwentaryzacja jest w skali regionu, nie tylko teren nadleśnictwa, także w skali naszego regionu na pewno, ale też to będzie większa skala ogólnopolska. Prowadzimy takie badania. No tak jak pan nadleśniczy też powiedział, to jest na razie ten etap taki wstępny. Na pewno będziemy państwa informować, jeżeli ta aplikacja zostanie tak naprawdę uruchomiona, to sojusznikiem będziecie państwo.
A kiedy ewentualnie będzie jakieś, można poznać wyniki, czy to będzie trwało kilka lat, czy kilka miesięcy?
Nie, ja myślę, że w ciągu roku powinniśmy taką informację uzyskać. Tak jak mówię, na tą chwilę wiemy z inwentaryzacji, które myśliwi przeprowadzają, że jest ich kilkanaście. Natomiast być może my nie o wszystkich przypadkach też wiemy.
No tak, ale z tego co wiem, to te wilki się bardzo szybko przemieszczają, także one mogą być w nadleśnictwie Zielona Góra, jutro mogą być w nadleśnictwie Gorzów na przykład. Nie?
Dlatego ta aplikacja ma to do siebie, że będzie analizowała miejsce, w którym te zwierzę było widziane i myślę, że jakieś wnioski będziemy mogli na ten temat wysnuć. Na tą chwilę precyzyjnych danych co do ilości nikt nie jest w stanie podać. Natomiast rzeczywiście, tak jak państwo tutaj sami zauważacie, one są zauważalne już w naszym regionie.
I one zmieniły krajobraz, jeżeli chodzi o ilość dzikich zwierząt w województwie?
Na pewno, jeżeli chodzi na przykład o ten teren tutaj południowy, nadleśnictwo Wymiarki, o bardzo dużej lesistości, mam taką informację, że bardzo mocno spadło po głowie sarny. Na naszym terenie pewne symptomy zmniejszonej ilości sarny są. Nie można tego przypisywać na garby surowej zimy, bo takiej nie było. I na pewno jakiś wpływ na liczebność sarny, przede wszystkim sarny w pierwszej kolejności i dzika później te wilki mają. Natomiast w tej chwili jakby drastycznego tutaj wokół Zielonej Góry takiej sytuacji nie mamy, żeby te wilki jakoś mocno tutaj przetrzebiły.
Ale ingerują także w gospodarstwa domowe? Mówię o zagrodach, o hodowlach.
Z informacji, które są gdzieś z Polski, z Bieszczad, z Beskidów, no zdarzają się...
W naszym regionie też były ataki wilków na Daniele na przykład.
To też słyszałem. No oczywiście mogą się takie przypadki zdarzyć, szczególnie jeżeli to są hodowle zamknięte, ta zwierzyna jest mało płochliwa i nieprzyzwyczajona, no to jeżeli wilk się dostanie w taką zagrodę, no to rzeczywiście może stwarzać jakieś zagrożenie, czy też straty dla takiego gospodarza. Natomiast wilk jest zwierzęciem chronionym i jeżeli są takie przypadki, no to wtedy odszkodowanie wypłaca budżet.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Arkadiusz Kapała, nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra oraz Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, są naszymi gośćmi, a rozmawiamy o lubuskich lasach. No, ważne jest to, żebyśmy śmieci przede wszystkim w lasach nie zostawiali, co niestety nie zmieniło się od lat. Od lat o to apelujemy, ale co jakiś czas mamy informacje o tym, że zostały wyrzucone śmieci. Nasze telefony są także czynne do Państwa dyspozycji. 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Słuchamy Pana.
Dzień dobry Państwu. Irena z Krosna. Mam pytanie właśnie do gości. Czy istnieje w okolicach Zielonej Góry, tutaj w województwie lubuskim, jakikolwiek ośrodek, który zajmie się leczeniem okaleczonych zwierząt spotkanych w lesie, który na przykład zajmie się, zareaguje na sygnały z terenu i w sposób fachowy na przykład zwierzę złapie i zabierze do leczenia? Miałam taki przypadek, że po prostu spotkałam zranioną czaplę. No, nie mogła zlecieć, zbić się, najprawdopodobniej miała uszkodzone skrzydło. Była to już godziny popołudniowe. Próbowałam gdzieś dodzwonić się do nadleśnictwa, no niestety już po godzinach pracy. Poszłam następnego dnia, ale niestety zostały tylko pióra. No i wielka szkoda, no bo można było te zwierzę uratować.
Szanowni Państwo, przy nadleśnictwie Przytok jest przy leśniczówce w Starym Kisielinie jest ośrodek rehabilitacji zwierząt i tam Państwo Rosik takimi działaniami się zajmują. To też jest współfinansowane czy finansowane przez Urząd Miasta w Zielonej Górze. Mówimy tutaj o okolicach Zielonej Góry. W każdym innym regionie trzeba byłoby się zorientować, w każdym nadleśnictwie taką informację powinni wiedzieć. Jeżeli Państwo będziecie mieli taki przypadek, do kogo się w takiej sytuacji zwrócić?
No właśnie.
Ale to po południu już zamknięte jest to.
No właśnie, czy Państwo dysponujecie takim?
Na stronie internetowej powinny być takie informacje, gdzie można w czasie właśnie wieczorem, czy w sobotę, w niedzielę zadzwonić, prawda?
Państwo tak. Rosik nie mają tego punktu otwartego tylko w godzinach urzędowania. No, oni są
takimi... Ale Państwo Rosik pojadą do Krosna? Koło Krosna pani mówi.
Na pewno nie, bo oni mają ten region, czy okolice Zielonej Góry. Koło Krosna ja nie znam takiego miejsca. Natomiast trzeba też pamiętać, że w przypadkach, kiedy to jest w miejscowości, no to za utrzymanie porządku i czystości odpowiada jakby samorząd. I takie schematy, takie regulacje powinien samorząd tutaj wypracować. Ja na przykład uważam, że w Zielonej Górze też powinna być jakiś patrol przyrodniczy, bo dzisiaj Straż Miejska funkcjonuje do godziny 15, po 15 generalnie wszystkie telefony, które są do nadleśnictwa. Tak? My nie mamy możliwości i nie mamy miejsca, gdzie taką zwierzynę można było leczyć, nie mamy kontaktów czy umów podpisanych z weterynarzem. Wokół Zielonej Góry to jest prościej, że jest ten ośrodek, tak?
No tak, ale w innych nadleśnictwach, tak jak w Krośnie czy w innych miejscowościach, to tego nie ma. Trzeba by po prostu samorządy z leśnikami powinni jakby ustalić te zasady i stworzyć wspólne.
Ale jest jeszcze ptasi azyl. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie.
Też koło Zielonej Góry.
Tak, dzisiaj też można przy ulicy Botanicznej też uzyskać pomoc, czyli ogród botaniczny czy bajkowa zagroda. Warto by było też jakby orientować się i wyszukiwać, no technikum, najprościej googlować. Ale
w technikum leśnym w Rogozińcu jest też miejsce, w którym na pewno zajmują się rehabilitacją ptaków drapieżnych.
Ja bardzo przepraszam Państwa, bardzo to cenne informacje są, tylko że jeżeli ja jestem w lesie, ja tego zwierzęcia nie złapię sama.
No tak, to jest racja. Prawda.
Proszę zawsze szukać kontaktu. Na stronie internetowej są telefony do pracowników nadleśnictwa. Na pewno nikt z leśników nie zostawi pani samej z tym problemem. I jeżeli nawet my nie mamy takich możliwości, to będziemy ze swojej strony szukać jakiegoś rozwiązania.
No rozumiem. Dobrze,
dziękuję bardzo. Dziękujemy. 68 324 2255, 801 327 462. I dużo takich wypadków w lesie jest, kiedy Państwo pomagają zwierzętom dziko żyjącym?
No wie pan, tutaj wokół Zielonej Góry szczególnie mamy z tym...
Samochodowe wypadki
szczególnie. Niedawno mieliśmy przypadek pod Wilkanowem, kiedy ciężarna locha została potrącona. To było dosyć tragiczne wydarzenie. Co chwilę mamy sytuację z sarnami. Jak ktoś do mnie zadzwoni, czy do moich pracowników, na pewno nikt nie pozostawi tej osoby bez pomocy. W takim sensie, że będziemy szukali jakiegoś rozwiązania, jakiegoś punktu. Miasto ma podpisaną też umowę z firmą, która na pewno odławia zwierzynę na terenie miasta, ma też odłownię, może też takie zwierzę złapać i wtedy będziemy szukać.
A to jest, są rzeczy nie do uniknięcia, bo trudno jest zabronić zwierzynie przekraczać drogę, prawda? A one nieraz, te zwierzęta, wybiegają po prostu dosyć prędko i jedno za drugim i to do wypadku po prostu dochodzi.
Szczególnie dużą ostrożność należy zachować, jak jest już na pogranicy jakby dnia i tego, i tej nocy, jak jest taka szarówka, ta zwierzyna wtedy, zresztą też państwo to obserwujecie, sarny generalnie dzisiaj żerują na poboczach. Tam jest sól, która się dostaje po akcjach zimowych. Dla nich to jest pokarm bardzo atrakcyjny, zasobny w sól i tym bardziej, że jest koszone, ta trawa odbija. Szczególnie w porze wieczornej należy zachować bardzo dużą ostrożność.
No i dziwne, że zwierzęta dziko żyjące nie boją się szumu samochodów. Ale tak to już jest. Cywilizacja wkracza wszędzie, tak? No i cywilizacja także wkroczyła, ta negatywna, do lasu, gdzie zostawiamy sterty śmieci cały czas. Posłuchajmy.
Jak przyjeżdżamy, zazwyczaj pozostają tutaj śmieci po rybakach i różne inne przedmioty, które tutaj zostawiają.
Na przykład różne puszki po jedzeniu dla ryb, różne śmieci. Naprawdę ludzie także ze wsi najbliższej przychodzą, rozpalają ogniska w miejscach nie do tego zrobionych, a wywieszane są tu znaki, że zakaz robienia ognisk w miejscach, które nie są do tego stworzone, i grille, różne śmieci po grillach. W jeziorze można znaleźć różne reklamówki, najczęściej po jedzeniu dla ryb. Ostatnio jak pływaliśmy kajakiem, znaleźliśmy taki worek po 4-paku od piwa. No niedobrze, że robią nieporządek, bo taka puszka i takie reklamówki z zazwyczaj plastiki się bardzo długo rozkładają i to na pewno przeszkadza środowisku naturalnemu, aby dalej się rozwijało i naturalnie żyło po prostu swoim życiem.
Jest ustawa śmieciowa i to niestety niewiele pomogło, jeżeli chodzi o... Nie wiadomo dlaczego. Ludzie po prostu biorą do samochodu, pakują śmieci, wywożą do lasu, zamiast na przykład na wysypisko śmieci, gdzie bezpłatnie można także oddać. Zauważacie poprawę, jeżeli chodzi o nasze zachowania?
Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest poprawa i to dosyć duża poprawa w stosunku do lat poprzednich, chociaż tak jak pan i państwo tutaj zauważacie, zdarzają się jeszcze tego typu przypadki. To jest kompletnie niezrozumiałe. Dzisiaj istnieje możliwość wywiezienia nieodpłatnie na wysypisko śmieci i człowiek ryzykuje, wjeżdżając do lasu, zaśmiecając go, to ryzykuje podwójnie, tak, za wjazd do lasu, za zaśmiecanie. Kompletnie irracjonalne zachowania, no ale myślę, że ta nasza edukacja, spotkania z młodzieżą, z dziećmi, ale i ze starszymi, pomału będzie dawać rezultaty.
Mamy telefon, halo?
Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Gmina Rzepin. No, może tak z tego, co zaobserwowałem, to tak jak ostatnie 20 lat trochę czasu spędzam w lesie, to przez 19 nie widziałem praktycznie ani jednego wilka, a w zeszłym roku i w tym roku to tak chyba z 12 razy już. I to już są takie, powoli się robią 2-3-4 osobowe wataszki. Pamiętam sprzed 15 lat u mnie liczebność, nie wiem, rudla stady sarny polnej była 60-70 sztuk. W tej chwili rudle liczą po 5-7 sztuk polnej. Więc cieszę się, bo mi przynajmniej kłopot jest rozwiązany, bo sarna polna żywi się na polu. Często gęsto znajduje, powiedzmy, to co pozostało albo nie zdążył skonsumować. Ja się cieszę, dla mnie to jest bardzo ładny, ładnie sprząta, tym bardziej w grodzeniach czy innych rzeczach. Bardzo ładnie sobie wilki z tym radzą.
Tylko co będzie, kiedy zabraknie tej sarny?
No nie wiem, zawsze jakiś rowerzysta lub turysta też się znajdzie, więc oby nie. Ale no różnie bywa, ja się śmieję, bo ja pamiętam, że no, ludzie potrafili misia karmić i później misiu ganiał. No to różnie z tym bywa, żebyśmy się nie obudzili za 5 lat, jak będziemy właśnie główna przekąska rowerzysta, nie? Ale to jest między książki, jak to się mówi, powiedzmy trochę taki, żeby był przerywnik. A wracając do właśnie tego, no ze śmieciami na naszym terenie to jest ten problem, że tutaj no mamy przejezdne i wiadomo, przywożą z samochodami z zagranicy, często gęsto, nie wiem jak to jest w Niemczech, ale ja widzę, jak jadą na lawetach, często są wyładowane śmieciami do pełna. Nie wiem, czy Niemcy muszą płacić tak dużo za te śmieci, że się muszą pozbywać razem z autem śmieci i później to ląduje najczęściej w lasach lub przy polach. Nie wiem. tego nie rozumiem, tej filozofii. Przecież można byłoby na przejściu dla przejściu granicznym zainstalować z 5-6 kamer, żeby nagrywał, co jest przez szyby widoczne i będzie wiadomo, skąd się śmieci biorą. Przecież takie rzeczy można, tym bardziej mówię, są przejścia, jakoś to, nie wiem, nie jest monitorowane. Na Świecku jest kamera zepsuta, chyba już od 2 lat wisi. Nie wiem, nie rozumiem, a mogłoby to znacznie pomóc. Problem jest też, mówię, z kradzieżami samochodów, ale to już czy traktorów, czy sprzętu rolniczego i często też wyjeżdża w stronę niemiecką, a no niestety to jest słabo monitorowane, ale to już nie wasza broszka. W lasach cieszę się, bo coraz więcej właśnie liściastych się pojawia. Gospodarka jest w miarę fajnie prowadzona, bo widać i nowe nasadzenie, nowe mieszanki, nowe sposoby prowadzenia tej gospodarki. Uważam, że to jest dobra.
A czy uczestniczy pan w akcjach takich hotowieniowych?
Posadził pan
parę drzew? Akurat zajmuję się czasem sprzątaniem, jak trzeba coś posprzątać, wyciąć, usunąć, często jakieś zwalone przez wiatr, coś się trafi nieraz, w sensie, że na drogę ostatnim razem coś leżało i to tak mówię, no wiadomo, człowiek jak może, to pomoże, a chcąc nie chcąc, mówię, jak zostałem myśliwym, to mówię, trochę więcej czasu spędzam, jeżdżę, oglądam, środowisko mi się trochę podoba, to wiadomo, inaczej to jest inny klimat, często gęsto jeżdżę na polowania zbiorowe, mam parę kół zaprzyjaźnionych, nie jeżdżę koniecznie, jak to co niektórzy twierdzą, że my jedziemy, żeby oczywiście czymś wrócić, no nie do końca, jeżdżę bardziej, żeby spędzić czas w miłej atmosferze, z sympatycznymi ludźmi, naprawdę fajnym środowiskiem, porozmawiać,
jeszcze zbierze pan śmieć pewnie.
Pooddychać świeżym powietrzem, zjeść dobrą zupę, naprawdę w miłej, fajnej atmosferze, to jest całkiem inaczej niż gdzieś to wiadomo, w jakiejś tam, no różnie bywa.
No,
jak się z kulturalnymi ludźmi przebywa, to są w miarę kulturalne spotkania, więc mówię, no to naprawdę warto, lasy dużo nam zapewniają, chociaż ja bym skusił się z chęcią, ale to też nie od was zależy, na pewno tutaj szereg szlaków polikwidowano, kolejowych, takich małych, drobnych i zamiast tego można było, ale to do starostw bardziej i powiatów i innych tam podmiotów, żeby zamiast tych pociągów starych i torów, co były zlikwidowane, zrobić ścieżki rowerowe, ale to trzeba było przy sprzedaży tych nieruchomości rozmawiać, bo to się często gęsto sprzedaje bez waszej wiedzy, bo to wiadomo, las tak nie tylko jest własnością, jest powiatu albo kogoś innego, a można było zrobić, teraz się ludzie budzą po 20 latach, że byłyby świetne szlaki, a trzeba było zrobić sprzedaż w zamian za uszykowanie drogi, utwardzenie i oczywiście wstawienia na środku, za przeproszeniem, co 300 metrów słupa takiego metalowego, bo zawsze się znajdzie jakiś bardzo inteligentny człowiek, kto postara się czterokołowym wjechać na ścieżkę.
Tak jest. No, dziękujemy panu bardzo. No. Dziękujemy panu bardzo. Przypomnę jeszcze telefony 68-324-2255, 801-327-462. Rozmawialiśmy o tych śmieciach jeszcze w naszych lasach. Jak pan powiedział, to z zagranicy też trafiają, ale podejrzewam, że tutaj akurat w państwa jurysdykcji, że tak powiem, tutaj głównie trafiają nasze lokalne śmieci, tak?
Tak, ale tutaj może się powołam na pewno rozmowę ze strażnikiem leśnym, komendantem Straży Leśnej w Gubinie, gdzie to jest teren taki nasz transgraniczny, tak. I jak rozmawialiśmy w zeszłym roku i ocenialiśmy tą całą sytuację, to już mówił, że to mamy spadek, zauważalny spadek. Oczywiście monitorujemy bardzo fajnie, dziękujemy za ten telefon, że słuchacze nasi też to zauważają i też dzięki nim im tak naprawdę wiemy, dowiadujemy się o niektórych sytuacjach w miarę szybko, że możemy zainterweniować i no, zapobiegamy czasami niektórym akcjom. Ale chciałabym tu jeszcze państwu, bo pewnie większość z państwa już korzysta z mediów społecznościowych, są różnego rodzaju akcje, także można powiedzieć, że ta świadomość wzrasta. Takie modne fotografowanie się na tle obszaru takiego lokalnego przy naszym miejscu niedaleko, czy w pobliżu miejscu zamieszkania, gdzie jest zaśmiecony fragment, zbierają się lokalna ludność i zbierają, fotografują się potem z workami. To jest taka międzynarodowa tak naprawdę akcja.
Czyścimy swoje okolice, tak?
Tak, my cały czas prowadzimy tę akcję Zabierz piątkę z lasu, czyli podobna zasada, fotografujemy. No każdy teraz z nas idzie z telefonem, który też nam zapewnia bezpieczeństwo w lesie, dzięki tym moim zdaniem takim innowacjom. akcją. Niektóre
byli słuchacze, którzy mówili, że siedzieli na drzewie, bo wilki były i dzwonili po straż, żeby ewentualnie ich uratowały.
Ale ja tutaj chciałbym się też włączyć i podziękować mieszkańcy chociażby Radomi, mieszkańcy Czarkowa, Stowarzyszenie Kurtes, Stowarzyszenie Nowe Granice. Oni też organizują takie akcje sprzątania i nie sprzątają po sobie, tylko sprzątają po innych, tak? Też bywalcach lasu. Tak? I to jest takie fajne akcje, które pokazują, że ta świadomość społeczeństwa
wyzwanie
rośnie.
Śmieciowe.
No tak, ale słuchacz też wspomniał o traktach, bo to trudno nazwać jeszcze ścieżkami rowerowymi, o ścieżkach rowerowych, które no przecież państwo budują ścieżki czy drogi przeciwpożarowe i one są znakomite, bo są utwardzone, bo są przejezdne, tylko że brakuje tam informacji o tym, gdzie one dokładnie prowadzą.
Rzeczywiście wszystkie drogi leśne nasze utwardzone, zresztą do lasu można rowerem wjechać, to las jest dostępny dla tego środka komunikacji. I wszystkie nasze drogi są do dyspozycji państwa. Ja zachęcam do, wszyscy dzisiaj praktycznie mają smartfony, jest taka nowa aplikacja, która się nazywa MBDL, Bank Danych o Lasach. Możecie państwo sobie tą aplikację pobrać. W każdym momencie jesteście w stanie się zorientować, w którym miejscu, w jakim oddziale jesteście. Tam są też drogi zaznaczone. Bardzo zachęcam do korzystania z tej aplikacji.
To znaczy ona jest, pokazuje dokładnie, gdzie jesteśmy, tak? Dokładnie, w którym miejscu, tak. I opis tego miejsca jest,
dokładnie, tak?
Tak. Aha, i czyli można przy tej pomocy tej aplikacji też znaleźć drogi leśne?
Można się zorientować, w którym miejscu jesteśmy i tam też są, no, może ciężko jest dla zwykłego takiego zjadacza chleba się zorientować dokładnie, czy to jest droga ta, czy inna, ale my chyba w 2012 roku zrobiliśmy takie spotkanie z wszystkimi samorządami wokół Zielonej Góry, proponując im, wtedy to nazwaliśmy to taką roboczą nazwę Rowerada wokół Zielonej Góry, żebyśmy te wszystkie drogi leśne utwardzone, a jest ich już dzisiaj ponad 30 kilometrów, żeby połączyć drogami rowerowymi, które mogłyby wybudować samorządy i na pewno z korzyścią dla wszystkich. Nie trzeba było budować 30 kilometrów. One są dzisiaj dostępne, utwardzone, zresztą państwo na pewno z nich korzystacie i doskonale się do tego celu nadają.
No to 7 lat minęło od tego spotkania i nic.
W międzyczasie powstało trochę innych ścieżek, które też tutaj lasy pozytywnie zareagowały i opiniowaliśmy pozytywnie budowę ścieżek po gruntach leśnych. Natomiast to jest jeden element, a ja bym też wrócił z miłą chęcią do tego, do tej propozycji, którą kiedyś w stosunku do samorządów już, z którą wyszedłem.
A oprócz tego takich typowych lasów, gdzie państwo sadzą, tną te drzewa, jest także, są także parki narodowe, krajobrazowe, są rezerwaty, takie miejsca, gdzie no, jakby przyroda sama sobą gospodaruje już, tak?
Jak najbardziej, te najpiękniejsze miejsca. Jeśli chodzi o całe województwo lubuskie, to trzeba zaznaczyć, że niestety nie mamy Parku Narodowego, ale za to mamy piękne...
No, Uście Warty, kawałeczek dalej.
Tak, ale ja tu też jakby teren regionalnej dyrekcji, przepraszam, bo to nie
no
lubuskie.
No właśnie, bo lubuskie mamy.
Sprecyzujmy, bo zazwyczaj człowiek tak mówi o tym obszarze swoim, czyli regionalna dyrekcja Lasów Państwowych, co mówiliśmy, że granice się nie pokrywają z granicami administracyjnymi. Na pewno tutaj, szanowni państwo, zbliżają się weekendy świąteczne, później majówka. Warto skorzystać i poznawać to, co piękne, a mamy co podziwiać na naszym terenie. Parków narodowych nie mamy, ale mamy parki krajobrazowe. Jest to na przykład Gryżyński Park Narodowy, Łagowsko-Sulęciński Park Narodowy.
Krajobrazowy.
To już tak, krajobrazowy, przepraszam, na północ. Czy Park Krajobrazowy Łuk Murzekowa, chyba no. Wszystkim już znany, tutaj taka nasza perełka regionu, ale także koło Cybinki, na terenie leśnictwa Cybinka, Krzesiński, przepraszam, Park Narodowy. To są takie nasze cztery parki, ale są rezerwaty. Już kiedyś wspominaliśmy o Mierkowskich Suchych Borach, tutaj na terenie przepraszam, na leśnictwa Lubsko. Ale ponadto dawna kopalnia Babina, ścieżka geoturystyczna, sam pan tutaj
tak, przepiękne miejsce.
Przepiękne.
Z kolorowymi jeziorkami, mówiliśmy o tym na antenie.
Tak, barwa mówi za siebie na pewno, ale i jesienią, i wiosną przepiękne miejsce, urocze. Ale też dla walorów edukacyjnych trzeba by było powiedzieć, że to jest takie nasze miejsce tutaj w regionie, dzięki któremu nie tylko możemy popularyzować geologię, geośrodowisko, ale też pokazać, jak teren poprzemysłowy został pięknie rekultywowany. No i jak możemy z niego teraz skorzystać? Na rowerze. Zachęcam.
Czy przebywając w parkach, czy też w rezerwatach, inaczej się trzeba zachowywać? Tam są inne zasady? Czy takie same?
No nie możemy tego wszystkiego robić, co robimy na co dzień w naszym otoczeniu tutaj leśnym. Są pewne zasady i tutaj jest też ustawa o ochronie przyrody. Zachęcam, wiem, że ustawy się ciężko czyta, ale są na przykład 10 złotych zasad, które powinniśmy wykorzystywać. Takie też modne teraz nasze cenne wskazówki. Jak jedziemy w dany teren, który jest czy rezerwatem, czy parkiem narodowym, czy parkiem krajobrazowym, przeczytajmy tablicę informacyjną. Tam zawsze jest wskazówka.
A jak sobie państwo radzą, bo to interesuje, też intryguje naszych słuchaczy, jak sobie państwo radzą z kleszczami, bo teraz coraz więcej tych kleszczy jest zarażonych i po prostu istnieje obawa, bo z tego, co czytałem, to już się pojawiły w lasach kleszcze, tak?
Tak, to prawda. I tutaj rzeczywiście należałoby stosować środki ochrony, wszelkiego rodzaju preparaty.
To działa, te środki ochrony?
Działa. Natomiast to nie jest tak, że stuprocentowo jesteśmy zabezpieczeni. Zawsze po przyjściu z lasu należy strzepnąć ubranie, najlepiej na dworze i się jeszcze, mówiąc kolokwialnie, przeglądnąć, tak? Wziąć prysznic, to na pewno pomoże, żeby jeżeli gdzieś tam się jakiś kleszcz zaplącze w ubranie, żeby się go pozbyć.
Ale wy codziennie chodzicie do lasu, to jesteście szczególnie narażeni, to szczepicie się, czy...
My też stosujemy też ubrania odpowiednie, to są ubrania, które są specjalnie przygotowywane, żeby ten kleszcz nie mógł się wbić. Mamy takie środki ochrony indywidualnej jako leśnicy. Każdy zwykły obywatel też się może zaopatrzyć, natomiast wydaje mi się, że do takiego codziennego chodzenia na pewno unikać jakichś takich gęstwin, jak się chodzi ścieżkami, jest jakieś ryzyko, zawsze jest ryzyko, natomiast te preparaty i te takie później zasady higieny pozwolą nam się zabezpieczyć.
Po jakim czasie jest to bezpieczne, że jeszcze damy radę usunąć tego kleszcza, że jeszcze się nie wbił?
Ja myślę, że jak wrócimy ze spaceru, to na pewno to jest jeszcze wszystko, to jest jeszcze dobry czas. Natomiast jeżeli już rzeczywiście zobaczymy, że ten kleszcz nam się wbił, to należy udać się do lekarza.
Niezwłocznie.
A w jakim okresie jest najwięcej, najbardziej zagrożony las? My jesteśmy w lesie najbardziej zagrożeni.
To jest praktycznie cały rok, od wiosny do jesieni, a przy tak słabych zimach, jak mamy teraz, to praktycznie i w lutym spotykaliśmy kleszcze.
W lutym już? Także proszę bardzo uważać, dobrze się ubierać, no i pilnie sprawdzać, jasne ubranie lepiej, czy ciemne?
Nie ma reguły.
Nie ma reguły.
Po prostu bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym bezpieczeństwie i zawsze, kiedy przychodzimy z tego lasu, zwłaszcza z dziećmi, obejrzyjmy się nawzajem, także warto dbać o to bezpieczeństwo. Buty wysokie za kostkę i ta odzież, żeby była taka w miarę odporna. Często jest tak, że możemy jeszcze na etapie, chociaż on jest bardzo malutki klesz, ale na etapie, kiedy on chodzi i wspina się, żeby znaleźć to dogodne miejsce i się wbić, też zauważamy takie sytuacje. Ostatnio w miniony weekend świętowaliśmy jako przedłużenie takiego wydarzenia międzynarodowego, czyli Międzynarodowego Dnia Lasu, który odbywał się 21 marca. Już wtedy spotkaliśmy na nadodrzu w Łężycy też kleszcza.
Tak? Jeszcze proszę pamiętać, że na zapalenie pokleszczowe, zapalenie opon mózgowych istnieją szczepionki. Tak. Także jeżeli ktoś chce, to może i często przebywa w lesie, to może takie szczepienie przejść. Natomiast na boreliozę nie ma dzisiaj skutecznej szczepionki i to jest naprawdę groźna choroba.
Mimo wszystko dobrze się proszę ubrać i wybrać się na to spotkanie, które już niebawem będzie 11
6 kwietnia. Sobota, 11 do Sulechowa na przykład, bo też będzie
takie wydarzenie. A 6 w sobotę będzie...
Nieopodal Przylepu w naszej części Nadleśnictwa Zielonej Góry, także tam zachęcamy.
I tam właśnie będzie można posadzić być może swoje pierwsze drzewo w lesie.
Wszelkie informacje są na stronie Nadleśnictwa Zielona Góra.
Ale jeśli mamy wolny czas, to niedaleko, jadąc na Żary, Zielony Las z Kamienną Wieżą, tam zachęcamy. No i tu po drodze Góra Wilkanowska i ścieżka do wieży przy siedzibie w pobliżu Nadleśnictwa Zielona Góra.
Także dobrze się ubieramy, reperujemy rowery, odświeżamy i w drogę, tak jest. Dziękuję bardzo. W audycji dzisiaj wzięli udział Arkadiusz Kapała, nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra, Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Krzysztof Bałuch, do usłyszenia. Miłego popołudnia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
czego Jaś się nie nauczy,